Studio Polityka.
Dzień dobry. Miniony tydzień zdominowały tragiczne wydarzenia w Przewodowie koło Chrubieszowa, gdzie od wybuchu rakiety zginęło dwóch polskich obywateli. W Trójmieście z kolei prezydenci Gdańska i Sopotu spotkali się z sędziami, którzy protestują przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. I to będą nasze najważniejsze dziś tematy. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam w studiu naszych stałych komentatorów. Andrzej Potocki, portal Polityce.pl i Tygodnik Sieci.
Dzień dobry Państwu.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam.
Studio Polityka.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że uderzenie rakiety w Przewodów nie było intencjonalnym atakiem na terytorium Polski. Z tego powodu rząd nie zdecydował się na uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Mateusz Morawiecki polecił wzmocnienie ochrony terenów przygranicznych.
Poleciłem ministrowi obrony narodowej, panu premierowi Błaszczakowi, aby niektóre jednostki wojskowe podniósł w stan podwyższonej gotowości bojowej, ale także skierowaliśmy dodatkowe jednostki służb mundurowych na terytorium Polski Wschodniej, w szczególności na Lubelszczyznę, aby zapewnić bezpieczeństwo.
Premier Morawiecki zaapelował również do opozycji o zakończenie politycznych sporów. Szef rządu przedstawił w Sejmie informację na temat wydarzenia w Przewodowie, gdzie pocisk zabił dwie osoby. Wezwał opozycję do wspólnego działania.
Apeluję także do opozycji, aby zakopać topór wojenny i nasze codzienne spory odłożyć teraz na bok, bo są one przecież nieważne wobec zagrożenia dla Rzeczypospolitej.
Prezydent Andrzej Duda z kolei zaapelował do Polaków, by się nie niepokoili wzmożoną obecnością sił wojskowych i ruchem na niebie. Prezydent wyjaśniał, że żołnierze służby wykonują swoje zadania.
Uspokajam. Wszystko dzieje się zgodnie z wydanymi rozkazami, wszystko dzieje się zgodnie z działaniami, które podjęliśmy. Wszystkie te działania zmierzają w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i zwiększenia bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej, zwiększenia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej.
Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki powiedział, że Ukraińcy potrzebują nie tylko broni, ale też agregatów prądotwórczych i transformatorów. Dyplomata wskazywał, że w związku z nadchodzącą zimą władze przygotowują centra ogrzewania ludności. Cichocki wskazał, że w Kijowie regularnie są planowe wyłączenia prądu.
To, co najbardziej jest dokuczliwe dla mieszkańców, to właśnie nieprzewidywalne odcięcia dostawy. To jest miasto wielkości Berlina, tu jest wiele budynków po 20-30 pięter i ktoś nagle został unieruchomiony w budynku, bo winda przestała działać, ktoś marznie, bo jest wyłączone ciepło i nie jest w stanie się na to przygotować.
Polska oczekuje od Unii Europejskiej nie tylko słów wsparcia, ale większego zaangażowania finansowego w związku z pomocą Polski dla Ukrainy, uważa wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Liczy on, że ze strony wspólnoty będą konkretne środki finansowe.
Od już wielu miesięcy Polska bardzo mocno wspiera walczącą Ukrainę, wspiera od strony humanitarnej, pomocy wojskowej, ale także tutaj w naszym kraju ponosimy gigantyczne koszty na wsparcie i utrzymywanie naszych sąsiadów z Ukrainy. Oczekujemy, że również oprócz tych słów wsparcia ze strony Unii będą konkretne środki finansowe i pomocowe dla Polski.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że dzięki fuzji koncernu z Lotosem, a także połączeniu z polskim górnictwem naftowym i gazownictwem, koncern stał się dużym europejskim graczem na rynku paliw. Podkreślił, że dzięki temu polski rynek paliw jest bardziej stabilny i bezpieczny. Prezes dodał, że Orlenowi nie grozi już przejęcie przez inne międzynarodowe podmioty.
Nie jesteśmy już kąskiem do przejęcia. Jesteśmy koncernem, z którym robi się biznesy. My już mamy partnerów międzynarodowych, którzy chcą z nami robić biznesy. Ale biznesy na zasadzie partnerstwa, a nie na zasadzie przejęcia.
To spotkanie nie powinno się odbyć, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości o obiedzie prezydentów Gdańska oraz Sopotu z sędziami Justicji w Dzień Niepodległości. Przyjęcie poprzedzało projekcję filmu Sędziowie pod presją wraz z dyskusją na temat praworządności w Polsce, na które nie zostali zaproszeni przedstawiciele prawej strony sceny politycznej. Swojego rozżalenia nie krył pełnomocnik PiS w Gdańsku i Sopocie Tomasz Rakowski.
Uważamy to za wysoce niestosowne, że w Dniu Święta Niepodległości, które jest świętem jednoczącym wszystkich Polaków pod wspólną biało-czerwoną flagą, zorganizowany został pokaz bardzo jednostronnego filmu, dyskusja, do której nie została zaproszona druga strona, a także poprzez temat tej dyskusji próbowano stworzyć jakieś absurdalne połączenie między reformą sądów a zagrożeniem niepodległości w Polsce.
do pokazu filmu Sędziowie pod presją w Sopocie i wcześniejszego spotkania w restauracji Włodarzy Gdańska i Sopotu z sędziami ze Stowarzyszenia Justitie odniosła się prezydent Gdańska Aleksandra Durkiewicz. Mówiła, że ważne jest wspieranie działań o niezależność sądownictwa.
Dla mnie jest zaszczytem, że do Gdańska, do Sopotu, na Pomorze przyjeżdżają ludzie, którzy często w samotnej walce walczą o to, żeby przywrócić praworządność w Polsce. I moim marzeniem jako obywatelki Gdańska, obywatelki Polski, obywatelki Unii Europejskiej jest to, żeby w Polsce była przestrzegana praworządność. I mam nadzieję, że taki czas wreszcie przyjdzie.
Studio Polityka.
No na koniec dosyć niespotykane, chociaż w niektórych kręgach pewnie często spotykane słowa prezydent Dulkiewicz, która mówi o walce niektórych o praworządność w Polsce. Też mówi, że jest obywatelką Unii Europejskiej, Polski. No taki miszmasz, ale to porozmawiamy o tym na pewno w drugiej części programu. Panowie, tutaj mieliśmy taki dosyć długi przegląd tych najważniejszych wypowiedzi i wydarzeń. No ale też wyjątkowa sytuacja. Rakiety spadły na Polskę. Andrzej Potocki jest autorem bardzo ciekawej analizy, również patrzy na to bardziej wnikliwie niż my wszyscy chyba, to na to, co się dzieje na Ukrainie i na to, co się dzieje w relacjach między państwami. Mieliśmy dwie ofiary, skomplikowaną sytuację, można powiedzieć w tym momencie, bardzo skomplikowaną sytuację międzynarodową w relacjach między podmiotami i naszymi partnerami w NATO. Długo czekaliśmy na potwierdzenie różnych informacji. Do dzisiaj toczy się śledztwo. Tak naprawdę oczekujemy na takie kompleksowe informacje. Andrzej Potocki, co wiemy, co się stało, jak to może wpłynąć w ogóle na sytuację międzynarodową, bo byliśmy o kroku od uruchomienia, NATO było o krok od uruchomienia artykułu 4, czyli konsultacji. No, za artykułem 4 jest artykuł 5, ale tutaj no, nie było takiej potrzeby, tak więc jaka jest sytuacja okiem Andrzeja Potockiego?
Sytuacja jest taka, że że tuż po trafieniu tej rakiety w polską wieś doszło do eksplozji nie tyle głowicy, która w przypadku tej rakiety S-300 waży 100 kilo, a w przypadku rosyjskiej rakiety to nawet jest 500 kilogramów, czyli po prostu tam by z tego ciągnika to by tylko kawałki złomu pozostały rozrzucone w promieniu 50-60 metrów. No i oczywiście lej byłby dużo większy, bo jest różnica pomiędzy 100 kilogramami materiału wybuchowego a paliwem, które eksploduje. I teraz, jeżeli zakładając, że jest to rosyjska rakieta, rząd polski i ci eksperci, którzy pojechali do Przewodowa, musieliby błyskawicznie podrzucić części rakiety S-300, wpuścić dziennikarzy, żeby zrobili zdjęcia, bo w miarę szybko te zdjęcia tych fragmentów silnika od tej rakiety, która uderzyła w Jaworów, pojawiły się w internecie i zostały bardzo szybko zidentyfikowane. I ja wątpię, żeby rząd polski wspólnie z rządem amerykańskim robił tego typu kombinacje, żeby podrzucać części innej rakiety, aniżeli ta, która rzeczywiście spadła, bo jakby się sprawa wydała, no to Rosjanie triumfują, mają w rękach i rząd polski, i amerykański, i mówiąc krótko, już propaganda moskiewska w stylu właśnie koleżanek tam Sabiejewej i Simonian już by mówiła o tym, jak to NATO boi się eskalacji i że my tę wojnę wygrywamy. W związku z tym wątpię, żeby doszło do takiego nadużycia i do takiego przekłamania czy mistyfikacji, żeby tam zostały podmienione te części tej rakiety. No więc dobrze, skoro mamy tę część tej rakiety, którą tam znaleziono, to mamy ewidentnie do czynienia z częściami silnika o typu 48D6 i te silniki były montowane w rakietach serii 5V55. są trzy generalnie typy tych 5V55. To jest K, R i produkowana po 82 roku KD. Sekundę, bo to jest ważne, bo to pokazuje, no oczywiście, jeżeli do tego zmierzam właśnie i to jest niezbędne, bo wszyscy pomijają to, a to jest dowód na to, że to była rakieta ukraińska, bowiem zarówno system 5V55 K, R, jak i KD mają zasięgi od 47 km do 90, natomiast najbliższy punkt, z którego ta rakieta mogła być wystrzelona, który jest pod kontrolą rosyjską, czyli Białoruś, jest oddalona o 120 km od przewodowa. I teraz pisząc, że tam eksplodowała rakieta S-300 i mogła to być rosyjska rakieta, jest kompletną nieznajomością tematu, bo S-300, system S-300 ma paręnaście typów tych rakiet, które latają od 200 km czasem, niektóre i 400, ale akurat ten typ, do którego silnik znaleziono na miejscu eksplozji, lata... Albo to był, mówię, K, albo R, czyli albo 47, albo 75, albo 90 kilometrów. Jedno, drugie i trzecie wyklucza to, żeby rakieta była wystrzelona z terytorium Białorusi. Poza tym większą część trasy taka rakieta musiałaby przelecieć nad terytorium Polski. Ponad 100 kilometrów zostałaby wykryta, bowiem tam obok stoi ten natowski radar o zasięgu 500 kilometrów i prawdopodobnie strącona. W związku z tym, jeżeli nie mieliśmy do czynienia z mistyfikacją dwóch rządów, czyli polskiego i amerykańskiego, a na nic to nie wskazuje, tak jak już mówiłem na początku tego swojego wywodu, to była to rakieta w 100% wystrzelona przez Ukrainę.
Tak, tylko została wystrzelona, bo tego dnia był jeden z najbardziej mocnych, najmocniejszych ataków na Ukrainę. Około 100 rakiet, tak. Wartości prawdopodobnie nawet miliarda dolarów odpalili Rosjanie w kierunku Ukrainy, w kierunku infrastruktury krytycznej, między innymi zakładów energetycznych, sieci przesyłowych. I musieli Ukraińcy się bronić. Ale co to oznacza, panie redaktorze? Czy NATO powinno wprowadzić taką strefę buforową co najmniej na Ukrainie zakazu lotów? Bo ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, bo taka rakieta leci z prędkością około 2 km na sekundę.
To zależy też...
Zależy oczywiście od typu, ale tak, takie akurat czytałem szacunki, że tutaj ta rakieta z taką prędkością mogła lecieć. Czy taka strefa buforowa powinna być? Czy NATO powinno się na to zdecydować? Czy NATO w związku z tym, że zginęli obywatele państwa NATO, czyli dwaj obywatele polscy, powinno jakieś działania mocniejsze przedsięwziąć? Bo według mnie, pewnie i wielu fachowców, wielu ekspertów, Rosjanie będą dalej bombardować infrastrukturę krytyczną, żeby Ukraińcy nie mieli prądu, nie mieli wody, nie mieli niczego. Co dalej z tym fantem zrobić? Bo Amerykanie mówią, że pomogą wyjaśnić sprawę. Co
no dobrze,
to znaczy
tylko,
w języku dyplomacji?
Skąd ta rakieta się wzięła w Polsce? Bowiem Rosjanie atakowali elektrownię w Dobrotwilsku. I tam obok elektrowni jest węzeł przesyłowy w linii wysokiego napięcia, czyli prądu, który przebiega i ten prąd można eksportować do Polski albo importować z Polski. To jest jedyna linia łącząca system energetyczny Ukrainy z Polską. Ruski celował, no tam nie wiadomo, czy on do końca trafił w ten węzeł przesyłowy, na pewno trafił w elektrownię, ale w każdym razie mógł nie trafić, bowiem ta jedna z tych ruskich rakiet została strącona, a ten drugi pocisk wystrzelony minął się z celem i przeleciał do Polski. Stąd jest ten problem. Pociski te lecą krzywą balistyczną. To powoduje to, że on jest bardzo trudno strącalny i tam mieliśmy 3 sekundy na to. Natomiast w związku z tym właśnie, że te pociski nawet obrony przeciwlotniczej mogą latać po tej krzywej balistycznej z potworną prędkością i są bardzo trudne do strącenia, dlatego powinna być ta strefa 100 kilometrów. Tylko to oznacza wtedy, że NATO częściowo wchodzi do wojny, co Rosjanie interpretują, że sojusz wszedł bezpośrednio, bowiem chroni tę 100-kilometrową strefę od granicy z państwami NATO. To także dotyczy Słowacji, to także dotyczy Węgier, bowiem tam też są te linie przesyłowe, co prawda w innej elektrowni, ale też tam przy granicy. I na to nie ma jak na razie ochoty być uczestnikiem tego konfliktu. W związku z tym małe szanse widzę, aczkolwiek powinniśmy non-stop o to zabiegać, żeby taka strefa została stworzona i wtedy uniknęlibyśmy niepotrzebnych ofiar Bogu ducha winnych ludzi, w tym przypadku dwóch obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
No właśnie, jak Marek Formela ocenia takie dyplomatyczne szachy, bo one są cały czas trwają tak naprawdę. Nie chodzi o to, żeby angażować się w ten konflikt militarnie tak naprawdę, bo wiadomo, jakie są groźby. Chińczycy już pogrozili palcem Putinowi. Pierwszy sekretarz partii Chin powiedział, że on sobie nie życzy, żeby w obszarze azjatycko-europejskim dochodziło do jakichś wybuchów atomowych. No ale jeśli mówimy o postawie na przykład naszych sojuszników amerykańskich, no to słyszymy o tym, że oczywiście wszechstronna pomoc, jeśli chodzi o wyjaśnienie tego incydentu, ale no o pomocy, jakiejś większej jeszcze pomocy militarnej, no tak słabo słychać. Marek Formela, jak tą sytuację ocenia? Chodzi o zwiększenie, na przykład udziału. Ja nie słyszę o tym, że mamy deklarację na przykład ze strony amerykańskiej, że będziemy mieli więcej żołnierzy na granicy z Ukrainą. Tego nie słychać.
No to jest sytuacja, która będzie wymagała dodatkowych analiz. Jest ten cały system air policing, ochrony polskiej przestrzeni NATO, ale też pytanie jest oczywiście o zagęszczenie ochrony przeciwrakietowej. No to nie są decyzje, które polegają na kupnie bułek rano w piekarni. To chwilę potrwa, zanim takie decyzje zostaną wypracowane i dopasowane do sytuacji. Niewątpliwie incydent pokazuje, uświadamia, że Polska jest państwem graniczącym ze strefą wojenną, a jeżeli Polska, to znaczy NATO, a jeżeli Polska, to także Unia Europejska.
Panie redaktorze, trzy sekundy, tak? Prawdopodobnie ta rakieta była leciała przez terytorium Polski 7 kilometrów w głąb. Co to, jeśli właśnie pan mówi o tym, że wiele osób pewnie uświadomiło sobie, że tak naprawdę jesteśmy przy tej strefie wojennej. Czy jest jakaś refleksja u tych, którzy mówili, że albo jakby bagatelizowali to, że jesteśmy właśnie blisko wojny tak naprawdę?
No tak, to wczoraj rozmawialiśmy o tym w TVP Info i moja opinia jest następująca. Otóż ta okoliczność powinna pomóc Polsce udrożnić różne kanały decyzyjne w Brukseli. No to oznacza, że biurokracja brukselska nie może udawać, że na granicy wschodniej Unii Europejskiej nic się nie dzieje, że pozostawia Polskę w gorsecie własnych urojeń, własnych pomysłów na organizację ładu w demokratycznym państwie, ładu partyjnego w demokratycznym państwie, wpływania na decyzje polityczne podejmowane przez suwerenne państwo i przez naród w procesie wyborczym. No to jest moim zdaniem ostatni moment, żeby ktoś się w Brukseli zreflektował i zauważył, że Polska jest państwem ważnym, państwem poważnym, ale też państwem narażonym na zupełnie inne zagrożenia niż spotkanie chuligana wieczorem na ulicy w Brukseli. Natomiast po tym głębokim wykładzie Andrzeja na temat okoliczności militarnych, technologii militarnej, która kryje się za tym incydentem i no jednak pewnym przybliżonym bardzo opisie przebiegu tego zdarzenia, to ja chciałbym powiedzieć, że w wymiarze politycznym odczuwam głęboki niedostatek ze strony ukraińskiej, ze strony prezydenta Zeleńskiego, no to nie może być tak, że staje on wbrew faktom i nie potrafi powiedzieć Polsce, polskim obywatelom, którzy zginęli na polskiej ziemi.
Przepraszam.
Tego przepraszam nie ma w powietrzu. To przepraszam nie przechodzi Zelenskiemu przez gardło. A za chwilę będzie problem kolejnych kilkuset tysięcy obywateli ukraińskich, którzy będą uciekali przed zimą, przed zimnem, bo strategia rosyjska oparta jest prawdopodobnie także o zmianę pór roku, więc umówmy się, że kwestionowanie ustaleń systemu AWACS kompromituje prezydenta Zelenskiego.
No niestety tak wygląda ta sytuacja.
Pamiętajmy o tym, że jest wojna, a od razu też nie mieliśmy takiej informacji o tym, kto, co i jak, i panowie muszą to przyznać, bo 15.40, to był wtorek, kiedy te rakiety spadły, dowiadujemy się tak naprawdę dosyć późno, co tak naprawdę się wydarzyło. Ja rozumiem, że i Amerykanie, i Polacy, i być może jeszcze inni partnerzy z NATO ustalali, co się wydarzyło, ale sytuacja, panowie muszą przyznać, że jest dosyć skomplikowana i takie są niestety smutne fakty. I jest wojna.
Wrócimy do tego, do innych tematów.
Ale obywatele Polski zaraz, w tej wojnie nie uczestniczą.
Zaraz po krótkiej przerwie wrócimy do tego tematu.
Studio Polityka.
Reklama. Chcesz obniżyć rachunki za prąd?
Postaw na fotowoltaikę dla domu od Energii Obrót z grupy Orlen.
Wybierając nasze instalacje fotowoltaiczne, zyskujesz kompleksową usługę. Od doradztwa, przez projektowanie, po montaż.
Produkuj własny prąd z odnawialnych źródeł i obniżaj rachunki.
Oferujemy bezpłatną wizję lokalną i nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji.
Umowę podpisujesz bezpośrednio z Energią Obrót i masz pewność bezpieczeństwa inwestycji.
Sprawdź na energa.pl.
Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? A może kameralnego amfiteatru? Grajcie w Lotto. A na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe i kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski.
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz od 12 do 19 listopada w Toruniu. Na festiwal zapraszają Fundacja Tumult, Europejskie Centrum Filmowe Kamerimicz oraz Energa Grupa Orlen, sponsor strategiczny festiwalu.
Reklama.
Studio Polityka.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy na drugą część audycji Studio Polityka. Gorąca dyskusja w studiu na temat, który mieliśmy zamiar poruszyć jako ostatni, ale jesteśmy przy militariach. To słowo teraz na temat eskorty samolotów. Samolotu z polską reprezentacją eskortowały samolot z polską reprezentacją dwa odrzutowce, dwa F-16. No i wielka burza w internecie. Andrzej Potocki jest zbulwersowany tym faktem. Dlaczego?
Tą burzą. Bardzo dobry pomysł. Przytłaczająca większość Polaków czeka na te mistrzostwa świata i na wyniki naszej reprezentacji. Po prostu żyjemy w takich czasach, że piłkarze są bardzo istotnym elementem również także i polityki państwa, choć najmniej, ale wzbudzają potężne emocje, pozytywne emocje. W związku z tym te samoloty i tak muszą latać, muszą być w powietrzu parę godzin dziennie, bo piloci się szkolą. Mamy strefę Air Policing nad Słowacją, w związku z tym i tak w tamtym kierunku trzeba lecieć i tak. I co to szkodzi poeskortować im zrobić taki miły gest w kierunku nie tyle piłkarzy, ale to chodzi o polskie społeczeństwo. To jest oddanie szacunku dla emocji polskiego społeczeństwa. I nie w ogóle nawet żałowanie, jak mówi opozycja, czy jakieś takie, że no, już nie powiem po nazwisku, jacy wojskowi, ale to jest mentalność komunistycznego trepa jeden z drugim, mimo że jest generałem brygady. I on bredzi, że to jest niepotrzebne. Moim zdaniem to był bardzo piękny gest, potrzebny, pokazujący w sytuacji zagrożenia, jakie jest nasze państwo, w sytuacji wojny, że wojsko też interesuje się piłką nożną i popiera występ naszej reprezentacji. To jest po prostu budujące, a krytykowanie tego jest przejawem takiego postkomunistycznego, właściwie komunistycznego trypizmu charakterystycznego dla już na szczęście mniejszej części elit naszych wojskowych, nie wspominając o opozycji.
To krótki przerywnik, jeszcze tematy bardzo trudne dzisiaj poruszamy, za chwilę znowu przejdziemy do kolejnego trudnego tematu, ale może taka chwila rozluźnienia. Pytanie do Marka Formeli o szansę naszych reprezentantów na Mistrzostwach Świata. Pierwszy mecz gramy z Meksykiem. Widzieliśmy, jaka była gra z Chile. Jaki pan redaktor obstawia wynik? W jakiej formie jest nasza reprezentacja? Bo chyba słabej.
No, trzeci raz w tym tysiącleciu gramy w Mistrzostwach Świata. Graliśmy w Korei, graliśmy w Republice Federalnej Niemiec. Gramy teraz w Katarze.
W Rosji graliśmy też.
Słucham?
W Rosji graliśmy.
No w Rosji graliśmy, tak. Więc te 2-2, 2-6, 2-18, 2-22, czwarty raz gramy.
Czas leci.
Czas leci, a wyników nie ma. Mecz Chile, o którym powiedziałeś, moim zdaniem powinien nas wszystkich zaszczepić przed nadmiernym optymizmem. Być może warto wsłuchać się w to, co powiedział Krychowiak, czyli że my możemy ugrać jakieś punkty czy zdobyć jakieś bramki tylko wtedy, kiedy nie będziemy grali, tylko będziemy się bronili, a jak się będziemy bronili, to może się zdarzyć taki błąd jak chilijskiego bramkarza Claudio Bravo, który wypluł piłkę prosto pod nogi Piątka. Nie sądzę, żeby stać nas było na grę szybką, kreatywną, z rozmachem. Naszą szansą jest cynizm, przeczekanie i łódź szczęścia.
Naprawdę nic nie może być takiego pozytywnego, żadnego dobrego ataku pozycyjnego. Polskiej reprezentacji na to nie stać?
Mamy przyzwoitego bramkarza, mamy bardzo dobrego rozgrywającego i mamy napastnika, który wymaga nieustannego serwisu, ponieważ będąc wybitnym snajperem, jest zawodnikiem, który nie współtworzy gry, a jak współtworzy Lewandowski grę, to nie jest w stanie strzelać w ramek, więc za duża jest różnica potencjału w obrębie tej grupy, żeby z tego urodziła się sprawna maszyna piłkarska.
Kończąc ten temat, a może nasi zawodnicy, może nawet nasz
czołowy snajper. Ale nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy grali piłkę negatywną, nie piłkę na tak, o której kiedyś opowiadał trener Engel, tylko piłkę na nie. Grali tak kiedyś Grecy, to ku ewentualnemu
pokrzepieniu.
I zdobyli Mistrzostwo Europy, nie interesując się zanadto strzelaniem bramek.
Dobrze, a może tak już ostatnie pytanie i ostatnia kwestia związana z Mistrzostwami Świata. A może nasi piłkarze powinni pooglądać, nie wiem, występy słynnego byłego szefa PZPN i słynnego napastnika Grzegorza Laty. Na przykład nasz snajper Lewandowski, jakby zobaczył, jak Grzegorz Lato zaczynał grę, zaczynał wyprowadzać akcję w roku 1982 w Hiszpanii razem ze Zbigniewem Bońkiem. Może wskazówki Czesława Michniewicza są zupełnie niepotrzebne. Niech oni poglądają te mecze.
Panie redaktorze, pan jest romantykiem, a to jest wielki
nie,
biznes.
To ja nie jestem romantykiem, jeśli chodzi o piłkę. Chodzi o skuteczność. Tam polska reprezentacja była tak skuteczna, no, że my możemy to pamiętać już.
Pan Lato był bardzo szybkim zawodnikiem. Nie wiem, czy jest taki szybki zawodnik w tej chwili prezentacji, jakim był niegdyś Lato.
Nie ma tak szybkiego
Ale razem
zawodnika.
Z Bońkiem, Andrzej Buncol, Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato.
Andrzej Buncol dreptał.
Dreptał, ale jak skutecznie dreptał.
To były żółwie w porównaniu z Lato.
No, ale polska reprezentacja
z 82 roku była nieco inna niż ta legendarna 74. Tamta była oparta o wielki entuzjazm, olbrzymią szybkość, tego Andrzej zauważył, kilku zawodników i taką świeżość piłkarską, taki głód piłkarski. Dzisiaj mamy do czynienia z grupą zamożnych, nieco znudzonych uprawianym zawodem zawodników, dla których to jest według mnie pójście do pracy bardziej niż wielka emocja i zmiana pozycji na tym piłkarskim rynku.
Donald Tusk chyba też dreptał, prawda?
No Donald Tusk biegał na piętach, dajmy spokój, to nie piłkarz, to amator. No.
Dobrze, przejdźmy do spraw bardzo poważnych, bo chodzi o konstytucję.
No jak właśnie, powiedz. No właśnie, śniadanie, kolacja albo obiad, nie wiem już dokładnie co za posiłek, ale był to posiłek.
Zupa z płatką.
Z udziałem prezydent Gdańska Aleksander Dulkiewicz i prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego z sędziami Justicji. W Dzień Niepodległości, dzień naprawdę bardzo charakterystyczny. I dotyczyło to spotkanie praworządności oczywiście w Polsce, połączenie praworządności z niepodległością Polski. Pytanie do Marka Formeli. Czy to spotkanie, tak jak mówi Tomasz Rakowski, nie powinno się w ogóle odbyć?
No, według mnie to jest oczywiste, że takie spotkanie nie powinno się odbyć. No, sędziowie w tej sprawie, w sprawie swojej aktywności publicznej i politycznej są jednak skrępowani w sposób niezwykle czytelny.
Chyba nie wszyscy.
Przepisem artykułu 178 Konstytucji, który znajduje także odzwierciedlenie w prawie o ustroju sądów i jest to jedno z najpoważniejszych przewinień dyscyplinarnych, które jest skatalogowane przez przepisy prawa wobec tego środowiska. No nie jest dobrze, że w działalności wiecowej lub gastronomicznej reprezentanci polskiej Temidy odnajdują się nierzadko lepiej niż w działalności sędziowskiej. No, jeżeli, tak jak mówi pani prezydent Dulkiewicz, chodzi o praworządność, że to było to przesłanie tego spotkania przy zupie z wkładką w sopockiej restauracji, to praworządność jest, reguły praworządności polegają na tym, że sędziowie nie są, nie stanowią prawa, tylko prawo wykonują. No już mówiąc brutalnie, są, wedle Monteskiusza, są ustami prawa, a nie jego twórcami. Nic nie stoi na przeszkodzie, nic doprawdy, żeby pani sędzia Zabłudowska, która ma olbrzymi temperament polityczny, publiczny, pan sędzia Tuleja, czy pan sędzia Juszczyszyn, czy inni sędziowie, których znamy z przedproży Gdańskiego Sądu, złożyli urząd. To nie jest bolesne, to będzie kosztowało 15 tysięcy złotych miesięcznie utraty wynagrodzenia i rozpoczęli kampanię polityczną w barwach partii, która wydaje im się bliska i wtedy będą mogli stanowić prawo, które inni sędziowie będą musieli wykonywać. No w tej sprawie polska praworządność nie doznaje żadnego uszczerbku. Uszczerbkiem jest to, co robią niektórzy sędziowie na jej wizerunku.
Andrzej Potocki, jak widzi tę sprawę, nasi słuchacze i czytelnicy naszego portalu tak naprawdę dostarczyli nam te materiały, które były z restauracji, bo wcześniej widzieliśmy też jakby takie celowe chwalenie się tym pobytem tych sędziów w Gdańsku. Pani prezydent Dulkiewicz się chwaliła, pan prezydent Karnowski.
No bo to jest sukces polityczny polityków lokalnych, którym udaje się w obręb swojej domeny wciągnąć sędziów. No to przeciętnego obywatela napawa lękiem, bo jeżeli nie jestem częścią tego środowiska politycznego, w którym sędziowie lubią się tarzać publicznie, to moja sytuacja procesowa z pewnością nie będzie tak wygodna jak tych, którzy podejmują sędziów obiadkiem.
Andrzej Potocki, jak to widzi? Czy zwykły mieszkaniec tak to... Sopotu czy Gdańska może się obawiać pewnych takich kwestii związanych z rozstrzyganiem przez wymiar sprawiedliwości, kwestii jego dotyczących, szczególnie jeśli chodzi o spory z miastem, bo mamy wielu sędziów, którzy są członkami takich organizacji jak Justitia.
No tak, no
rzekomo walczących
o praworządność. Mamy kilka, jak nie kilkanaście przykładów z historii gdańskiego sądownictwa, gdzie sędziowie w sprawach, które zahaczały o politykę, wydawały wyroki korzystne dla zwolenników partii opozycyjnych, mówię po 2015 roku, a niekorzystne dla zwolenników partii rządzącej. Kłóci się to z artykułem 178 ustęp 3, który stwierdza, że sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, nie może też prowadzić działalności publicznej, i to jest ważne tutaj, nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. I tutaj twoje pytanie pokazuje wyraźnie, że jednak widząc to, co się dzieje podczas rozpraw sądowych, mam na myśli oczywiście wyroki, no to nie za bardzo to się godzi jednak z niezależnością niezależnością sądów i niezawisłością sędziów. A już tym bardziej zapraszanie i spędzanie sobie czasu, bo pani Dulkiewicz, prezydent, nawet wręczyła jakieś upominki temu towarzystwu, które ma w tej chwili postępowania dyscyplinarne, bo mam na myśli Tuleje Juszczyszyna, to po prostu te takie symbole walki o, w cudzysłowie oczywiście, praworządność, bo jest to walka kasty o to, żeby nikt do niej się nie wtrącał tak naprawdę. Ja się pytam, no taki Wałęsa lata z tą koszulką Konstytucja, prawdopodobnie już nawet, ja mu tego oczywiście nie życzę, ale prawdopodobnie do trumny go położą w tej koszulce i tam będzie przed Bogiem się tłumaczył. Ma artykuł 178 i dalej nosi ten napis Konstytucja i sędziów, którzy jedzą wspólnie obiad z politykami lokalnymi. No to się po prostu w głowie nie mieści. A to jest konsekwencją tego, że Unia Europejska cały czas robi naciski na nasz kraj w postaci finansowej. Cały czas jest ten szantaż. I praktycznie reforma sędziowska, sądowa wymiaru sprawiedliwości nie może dostać zakończona, bowiem tkwi jak miecz Damoklesa nad naszym tutaj rządem konsekwencja w postaci właśnie zabrania pieniędzy, ostracyzmu, krytyki na łonie Unii Europejskiej. No mówiąc krótko, gdyby nie Unia Europejska, dawno już sędziowie Tuleja, Juszczyszyn i cała ta ekipa z Temis i Justycji, która prowadzi działalność publiczną, a nawet zahaczającą o działalność związku zawodowego i kłóci się zasadami nienależności sądów i niezawłaściwości sędziów, dawno by już została pozbawiona zawodu i prawdopodobnie w ten sposób, dużym skrótem myślowym operuję, dużo szybciej byłoby, miałoby miejsce rozpatrywanie spraw w sądach, bowiem to też był jeden elementów reformy sądowniczej, żeby to przyspieszyć, ale nie zostało to wstrzymane poprzez postawę Unii Europejskiej, a przede wszystkim tych sędziów, którzy tam jeżdżą i podszczuwają tych sędziów z TSUE, bo to jest jedna ekipa praktycznie. I co to ma wspólnego z niezawisłością i niezależnością? To nie ma nic wspólnego. A dowodem na to jest ta wspólna kolacja, obiad na 11 listopada, kiedy z podkamienia wyszli dyscyplinowani przez prawo sędziowie i nagle buzi tutaj z politykami. No ja dziękuję, ja się boję iść do sądów.
No to ja spytam tak może trochę retorycznie Marka Formeli. Jakie znaczenie dla przeciętnego mieszkańca Sopotu lub Gdańska mają tego typu spotkania? Ich włodarzy, głównych włodarzy. Żadne?
Myślę, że nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, co jest podstawowym zadaniem polityków samorządowych, czyli respektowanie prawa gminnego i wykonywanie swoich obowiązków. To, że zwłaszcza w dużych miastach, zwłaszcza tutaj w naszej okolicy, państwo, prezydentostwo z różnych większych miast mają duże aspiracje polityczne, nie jest tajemnicą. To przecież właśnie część tych polityków uczestniczyła w tych wszystkich antyrządowych czy antypaństwowych wręcz protestach na schodach sądu. A przecież siedząc na sali sądowej ani pani sędzia Kuciel, ani pani sędzia Zabudowska, ani pan sędzia Sałata, ani pani sędzia Gersdorf nie podlegali posłowi Smolińskiemu w żaden sposób. Niezawisłość sądu byłaby wtedy narażona, gdyby któryś z tych sędziów, któraś z tych osób powiedziała publicznie, że politycy wpływali na linię orzeczniczą, na sposób rozstrzygania, na swobodną ocenę dowodów przedłożonych w toku postępowania. No nie jest znany w Gdańsku taki przypadek, poza jednym barwnym przypadkiem posła Neumanna, który powiada, że nic ci nie zrobią, bo będziemy członków Platformy Obywatelskiej pilnować i chronić do końca, jak w niemalże niepodległości. Więc może poseł Neumann ma jakąś wiedzę na temat relacji z środowiskiem sędziowskim, wszystkim w trakcie postępowań, ale no to już oczywiście jest facecja wynikająca z kontekstu tej sytuacji. No to są złe emocje, które nigdy nie powinny powodować establishmentem samorządowym, który ma dostatecznie dużo zadań i dostatecznie wiele perypetii, z którymi sobie nie radzi, o czym świadczy ostatnia konferencja o budżecie Gdańska na kolejny rok, żeby wchodzić na terytorium, które dla polityków powinno być bezwarunkowo zakazane.
No właśnie. No to do budżetu zaraz wrócimy. Ja tylko chciałem pochwalić Aleksander Dudkiewicz za brak jednej decyzji, bo w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, nie zwołała po wypadku pod Hrubieszowem sztabu kryzysowego w Gdańsku. Trzaskowski zebrał i 3 dni wracał z Egiptu, bo tak się spieszył. Przerwał tam wizytę podczas forum klimatycznego i wracał 3 dni i wrócił już po wszystkim. Dobrze, panowie, ale jeszcze
zrobił zebranie. Nie wiadomo,
zdecydowanie tak, zrobił online. Tak,
ale zebrać się trzeba było.
Tak, jest, sztab kryzysowy musiał być. Dobra, panowie, ale kończąc jeszcze temat sędziów krótko, bo pojawił się taki pomysł ze strony pierwszej sędzi Sądu Najwyższego, pani Manowskiej, żeby zwołać taki okrągły stół dotyczący właśnie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, i Prawo i Sprawiedliwość jest za, Solidarna Polska, czyli Zbigniew Ziobro, główny sprawca reformy sądownictwa, jest za, a przeciwna jest opozycja, która twierdzi, że to spotkanie można zwołać, ale wtedy, kiedy praworządność zostanie w Polsce przywrócona. Komu zależy naprawdę na tym, żeby wymiar sprawiedliwości działał skutecznie?
No opozycja, jak jeszcze nie była opozycją, to minister sprawiedliwości, pan Krzysztof Kwiatkowski, podjął desperacką próbę, miał wtedy dokładnie taką samą ocenę jak obecna koalicja, że wymiar sprawiedliwości, organizacja wymiaru sprawiedliwości, sposób jego funkcjonowania wymaga naprawy i ulepszenia, ale poległ w starciu ze środowiskiem sędziowskim i z tego projektu reformy wycofał się, więc dzisiaj warto, żeby wybrzmiały publicznie słowa pani sędzi Czai, też z Gdańska, bo w Gdańsku sędziowie są bardzo lekkosłowni, na komisji Amber Gold, i pytana przez członka komisji, pani sędzia Czaja powiedziała, że nie zawsze jest zadowolona ze swojej działalności orzeczniczej, więc jeżeli sędziowie sami nie są zadowoleni, to jest właśnie taki moment, w którym powinni usiąść do rozmów przy okrągłym stole i rozpocząć pracę nad poprawą własnej satysfakcji przy prowadzeniu działalności orzeczniczej.
Może najpierw powinni w lustro spojrzeć. To przejdźmy może do budżetu.
A może jeszcze Andrzej Potocki. Jeszcze Andrzej Potocki w sprawie sędziów.
W sprawie okrągłego stołu.
Okrągłego stołu. Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, takie... taka formuła.
Jest to formalność, jest to praktycznie formalność, którą należy zrobić, ale jeżeli rząd nie będzie miał żadnych nacisków na środowisko sędziowskie, w sensie ustawodawstwa odpowiedniego, w sensie wreszcie wyrzucania tych sędziów, czy powiedzmy sobie stawiania ich przed komisjami dyscyplinarnymi, to dyskusja będzie jałowa, bowiem po prostu towarzystwo Stemis i Justicji w ogóle się nie będzie przejmowało, bowiem na nich, jak to się mówi kolokwialnie, nie ma żadnego bata, a jeżeli jak nie ma bata, no to hulaj dusza, bata nie ma, no piekła nie ma. I to jest postawa naszych sędziów z organizacji Temis i Justycja. Owszem, to trzeba zrobić, żeby nie powiedzieli, że nie robiliśmy tego, ale ja widzę małe szanse, żeby coś z tego wyszło. Bardziej widzę to w rozwiązaniach legislacyjnych i w konsekwentnym wdrażaniu istniejącego już prawa.
No, chyba naciski ze strony Unii Europejskiej powinny jakieś pójść na tych sędziów naszych tutaj, oczywiście nie wszystkich, bo nie wszyscy są w tych organizacjach, które kwestionują zupełnie porządek, można powiedzieć, konstytucyjny w Polsce, ale to najpierw rząd polski musi nacisnąć na Komisję Europejską, która naciśnie na sędziów i wtedy będzie spokój, bo sama Komisja Europejska również wie, że kwestionowanie tego, co się robi w Polsce, co robi rząd w Polsce, to jest powiedzmy co najmniej no, niestosowne ze strony Komisji Europejskiej, bo w Niemczech można podobne przepisy wprowadzać, bo Niemcy są na wyższym poziomie rozwoju demokratycznego, tak jak słyszeliśmy. Dobrze, panowie, a jeszcze budżet gdańskiej niedorajtki, to ze znakiem zapytania taki komentarz Marka Formeli, jeśli chodzi o dotyczy budżetu, no ale nie dotyczy kieszeni między innymi Aleksandry Durkiewicz. Ale co tutaj napisał pan redaktor Formela, to niech redaktor sam powie. Gdańskie niedorajtki.
Był dobrobyt, chcieli więcej władzy. Państwo miało być do kitu, a samorządowcy ze złota. To tak się zaczyna.
I z tej okazji ogłosili 21 postulatów. Przypomnę, że to był okres, w którym z roku na rok, dzięki zmianie paradygmatu polityki społeczno-gospodarczej na bardziej zrównoważoną i zbilansowaną, rosły wynagrodzenia, rosły budżety, rosły udziały w podatku dochodowym, przychody gmin znacząco się poprawiły. 20 lat temu budżet Gdańska wynosił około 700 milionów złotych. Administracja jakoś sobie radziła, przeżyła w tej biedzie, obywatele również. Dzisiaj jest ponad 4 miliardy złotych w budżecie, czyli siedmiokrotnie więcej.
Ale ma być brudniej? I ma być ograniczenia komunikacji miejskiej, tak? Ma być
ciemniej, trawa będzie rosła dłużej.
Pomoże pan redaktor, może znaleźć jakieś remedium na te braki?
No, to właśnie to jest remedium na te braki. Że będzie, nie będziemy sprzątać tak często, nie będziemy doświetlać tak często, nie będziemy jeździć tak często, nie będziemy kosić trawy, nie będziemy robić wielu innych rzeczy, które byśmy chętnie robili, które budują fasadę lokalną.
A będzie niszczenie i blokowanie miejsc parkingowych, czy nie?
Będzie. Będą wszelkie możliwe działania opresyjne wobec obywateli po to, żeby utrzymać własny dobrobyt, bo dobrostan władz Gdańska został, o ile budżet obciąża wysoka inflacja, której przyczyn państwo nie byli łaskawi podać, przynajmniej tych przyczyn...
Znikąd się wzięła.
Ona się wzięła znikąd.
Nie, no, rządów PiS-u.
Ale też ta inflacja, która wzięła znikąd i która obciąża budżet Gdańska, znakomicie poprawiła budżety gdańskiej oligarchii samorządowej. Nastąpiła głęboka regulacja płac wszystkich tych liderów projektów gospodarczych i społecznych właśnie z powodu inflacji. Więc z jednej strony mówi się drogim gdańszczanom i drogim gdańszczankom, że inflacja wam zagraża, bo nam inflacja pomogła.
Ostatnie słowo, panie redaktorze, to jakie będą szacunki finansowe, jeśli chodzi o kieszenie na przykład pani prezydent Dulkiewicz, czy pana zastępcy prezydent pana Grzelaka? Ile zarobią za 2022 rok?
No i właśnie stąd tytuł, że mam wrażenie, że jednak Gdańskiem nie rządzą niedorajtki, bo ponad ćwierć miliona pani prezydent, blisko 400 tysięcy pani skarbnik, przyzwoity poziom większości członków zarządu, czyli przekraczający 300 tysięcy złotych, pozwala jakoś w tej biedzie rok przetrzymać.
Kto będzie miał biedę, ten będzie miał biedę, a kto nie, ten nie.
Tak jest. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże
24.pl. Dziękuję, do widzenia.
Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl.
Miłego weekendu, do widzenia.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak.
Dziękujemy i zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.